Jak ja lubię te momenty. Biorę do ręki książkę, a ona swój żywot liczy. No właśnie, ja nie wiem, czy ja dobrze liczę, bo ja liczę żywot książki od momentu, w którym opuściła drukarnię. To stało się niedawno. A profesor Iwona Hoffman będzie liczyć czas tej książki na lata. O tym będziemy właśnie rozmawiać. Torańska i kultura. Książka pod takim tytułem ukazała się w serii w kręgu paryskiej kultury. Profesor Iwona Hoffman, dzień dobry.
Dzień dobry.
Kieruje pracownią badań nad Instytutem Literackim w Paryżu. No też przywołajmy, że szefuje Instytutowi o Komunikacji Społecznej i Mediach. Maszynopis tej książki dostała 11 lat temu. Książka dopiero teraz się ukazuje. Dlaczego nie wcześniej? To będzie na pewno jeden z tematów naszej rozmowy. Ale najpierw przypomnijmy, że książka opuściła księgarnię w bardzo wyjątkowym momencie. To specjalna data, ten 3 dzień stycznia, prawda?
Tak, 3 stycznia 2013 roku zmarła Teresa Torańska i ta książka ukazała się dokładnie w dzień, w rocznicę jej odejścia. Jednocześnie rok, w którym książka jest datowana, czyli 2024, to jest jubileusz 80-lecia Teresy Torańskiej, gdybyśmy już przykładali te wszystkie miary. Książkę też dostaliśmy w roku 2025, czyli w roku, który oznacza ćwierć wieku od zamknięcia kultury i całej epoki Jerzego Giedroycia w życiu emigracyjnym i no, także w życiu polskiej kultury.
Rozpoczęliśmy od cyferek, z których część rzecz jasna była zaplanowana, te rocznicowe historie, ale część z tych cyferek ma związek no, niekoniecznie z ludzkimi wyliczeniami. Ten 3 dzień stycznia, czyli rocznica śmierci Teresy Torańskiej i moment, w którym książka wychodzi z drukarni, nie był zaplanowany zupełnie, bo książka miała się ukazać w kilku różnych datach. Wiadomość, jaką ostatnio, kilka dni temu od ciebie otrzymałam, to, że będzie to 8 stycznia.
Tak, istotnie wydawnictwo i drukarnia myślę, że asekurowały się ze względu na czas świąteczny odnośnie do terminu wydania książki, dostarczenia jej do pracowni, a także do dystrybucji, już do sprzedaży, do księgarni. No, ta data, ten 3 stycznia, kiedy się dowiedziałam rano, że właśnie o 11 mogę odebrać książkę, no, miała coś w rodzaju magii, coś, co wyznaczało i bardzo mieściło się także w całej konwencji rozmowy o tej książce, planowania jej i projektowania, bo jak zauważyłaś na wstępie, materiały, które wykorzystałam w tej książce, no, były w mojej dyspozycji, w moim posiadaniu dosyć długo, ale jednocześnie one też obrastały różnymi innymi dokumentami, historiami, które trzeba było jakoś ułożyć i uporządkować.
Książka zawiera bardzo obszerny, znakomity wstęp twojego autorstwa. Serdecznej uwadze państwa polecam, bo on też porządkuje naszą wiedzę na bardzo różnych tematach, tematy, ale też dla tych, którzy tej wiedzy nie mają, a należy się z tym liczyć, jest to doskonałe wprowadzenie do tego, z czym można będzie zapoznać się później. Teresie Torańskiej, mistrzyni rozmowy, z podziękowaniem za wspólne myślenie o dziennikarstwie, w badaniach i dydaktyce i wiarę w jakość dziennikarstwa. Właśnie. I właśnie z tego powodu, z powodu tej dedykacji, którą zawarłaś w książce, chciałabym, żebyśmy w ogóle rozpoczęły od tego, kim jest Teresa Torańska i co to w ogóle znaczy promowane przez nią dziennikarstwo jakościowe. Bo myślę, że najpierw to sobie należy ułożyć w czasach, w których no, coraz trudniej osoby, które uprawiają ten zawód, tak jak robiła to Teresa Torańska.
Teresa Torańska jest na pewno jedną z najwybitniejszych publicystek i dziennikarek która dała przede wszystkim podstawy myślenia o rzetelności rozmowy i rzetelności informacji i rozmowy. Właściwie do takiego kanonu dziennikarskiego przechodzą liczne jej uwagi dotyczące tego, że mówimy o rozmowie, nie o wywiadzie.
Ja prowadzę rozmowy.
Rozmowy, tak.
Tak mówiła.
Jak się do tych rozmów przygotowujemy, co one mają wnosić w życie naszych słuchaczy czy czytelników, że powinny dotyczyć spraw współczesnych i dawać materiał do myślenia. I ilekroć sobie przypominam te zdania Teresy, tylekroć myślę o tym, że podobną koncepcję dziennikarstwa miał Jerzy Giedroyć. I ja rozumiem, że może się wydawać, że takie analogie, tu Teresa Torańska, czasy lata 70., 80., 90. i Giedroyć, który wyrasta z dwudziestolecia międzywojennego i naraz wspólne myślenie o tym, czym jest dziennikarstwo jakościowe. Przekonuję się właściwie z każdym rokiem, im bardziej i częściej czytam, analizuję teksty, które ukazywały się w kulturze, że ten kanon dziennikarstwa jakościowego wprost wypływa z tego, co zostawiła nam emigracja, co zostawiła paryska kultura i co nieliczni, ale jednak w różnych uwarunkowaniach cenzuralnych, politycznych, kultywowali w Polsce. Teresa Torańska przyjeżdżała wiele razy do Lublina, wtedy jeszcze na Wydział Politologii. To były lata 2006-2007-2008. I ona rozumiała moje dążenia do tego, żeby dziennikarstwo nie było specjalnością nauk o polityce, ale żeby było autonomicznym przedmiotem i badań, i kierunkiem dydaktycznym. Bardzo mnie w tym wspierała i pisząc tę dedykację uświadomiłam sobie, jak wiele znaczyły jej słowa wtedy, przy kompletnym braku wiary kogokolwiek z otoczenia, że można mówić o przeniesieniu takiej dyscypliny jak nauki o mediach czy nauki o komunikacji społecznej i mediach w warunki polskie. I jak bardzo jej głos był spójny, jej obecność była spójna z takimi przekazami, które również do naszych studentów adresował Leopold Unger.
Czyli właściwie można by powiedzieć, że Teresa Torańska w tym, co ty zrobiłaś, bo to profesor Iwona Hoffman uczyniła dziennikarstwo kierunkiem dydaktycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. No, gdyby nie Teresa Torańska, byłoby zdecydowanie trudniej, a może nawet mogłoby to się stać z dużym opóźnieniem, prawda?
Tak, myślę, że tak, dlatego, że jej pobyt tutaj, obecność, spotykanie się także z władzami uniwersytetu, z nauczycielami akademickimi, ale przede wszystkim rezonans, który miała wśród studentów, odbiór tego, o czym ona mówiła, pokazując swoje filmy, omawiając swoje rozmowy, był taki, że uznaliśmy, że nauka o języku, o stylu, gatunkach dziennikarskich, o etyce dziennikarskiej, no nie jest przecież fragmentem nauk o polityce, tylko zasługuje...
Nawet nie powinna być.
Zasługuje na zupełnie oddzielny namysł, na autonomię pod każdym względem. Więc muszę powiedzieć, że takie bardzo dobre spotkania z Teresą Torańską i z Leopoldem Ungerem absolutnie dodawały mi wiary. Myślę, nie tylko mnie, ale jakoś czując się liderką tego środowiska, mogę powiedzieć, dodawały mi wiary, że idziemy w dobrym kierunku. Idziemy w tym kierunku do dzisiaj, bo o dziennikarstwo jakościowe staramy się na każdym etapie walczyć, apelować o to, aby standardy tego dziennikarstwa i powrót do wszystkich teorii, wartości informacji, znaczenia publicystyki, komentarza, wiarygodności autora, szacunku dla odbiorcy, no żeby jednak wybrzmiewały nie tylko na zajęciach, ale żeby absolwenci studiów dziennikarskich tak ten zawód traktowali i takie dziennikarstwo uprawiali.
Kiedy Teresa Torańska spotkała się z Jerzym Giedroyciem po raz pierwszy? Kiedy trafiła do kultury?
Więc to była taka historia, że Teresa Torańska nie poddała się, o tak, weryfikacji dziennikarskiej po stanie wojennym w Polsce. Zajęła się projektem, tak chyba trzeba powiedzieć, ze względu na całą otoczkę książki Oni. I po zupełnie oszałamiającym sukcesie tej książki, no, czuła, że potrzebuje jakiejś odnowy, czegoś, co by przekierowało jej uwagę na inne sprawy. Wyjechała do Francji w 1985 roku, poszukując tematu, poszukując jakiegoś miejsca, które by wypełniło taką właśnie lukę, która wytworzyła się po onych. Czuła się też onieśmielona tym, że rozmowy z byłymi funkcjonariuszami partyjnymi spowodowały niezwykłe zainteresowanie nie tyle jej pisarstwem, ile osobami i przedmiotem polityki, o którym ona pisała, dotrzymywała różne wykłady na wiele uniwersytetów w świecie, w tym Stanach Zjednoczonych. No i kiedy przyjechała do Paryża, oczywiście skierowała swoje kroki przede wszystkim do Maison Lafitte, bo to jest miejsce, to było miejsce azylu, miejsce spotkań, jakby pierwszy adres kontaktowy i potem adres taki właściwy dla wszystkich, którzy z Polski do Francji przyjeżdżali w tamtym okresie, którym było po drodze światopoglądowo z Giedroyciem i całym kręgiem paryskiej kultury. Zaczęła nagrywać rozmowy i my wiemy to z agent, z kalendarzy Jerzego Giedroycia, że te rozmowy odbywały się w latach 1986-87 w różnych godzinach, zwykle popołudniowych. Miały służyć właściwie od razu, to było powiedziane, służą wydaniu książki, przygotowaniu rozmowy rzeki o Jerzym Giedroyciu i początkach kultury.
To było tak, że w tym okresie Jerzy Giedroyć, bo był to jubileusz, udzielał bardzo wielu wywiadów, jak nie powiedziałaby Teresa Torańska, bo ona właśnie słowo wywiad zastępowała słowem rozmowa. Jest w twoim wstępie takie zdanie, w pewnym momencie Torańska zapytała, a dlaczego w końcu zgodził się pan na wywiad ze mną? Zwracam uwagę, piszesz, że użyła tu rzadkiego określenia swojego warsztatu, a pytanie jak zwykle jest proste. Odpowiedź Giedroycia, chyba zaskoczonego, brzmiała: nie wiem, co z tego wywiadu wyjdzie, ale mam nadzieję, że to nie będzie po prostu banalne.
Tak, Giedroyć miał duże zaufanie do Teresy Torańskiej i właściwie ta okoliczność, że było to 40-lecie powołania Instytutu Literackiego, może w pewnym sensie usprawiedliwiać taką jego przychylność, otwartość w kierunku do Teresy Torańskiej. Trzeba powiedzieć, że chwilę przed rozmowę z Giedroyciem prowadziła Barbara Toruńczyk. I Giedroyć był bardzo niezadowolony z tej rozmowy, dał w wielu miejscach wyraz temu niezadowoleniu. Rozmowa została złożona w formie maszynopisu w Maison i tak przeleżała dosyć długi czas, bo ukazała się w druku, najpierw we fragmentach, w zeszytach literackich, w Republice, potem już w książce, dopiero w latach 2000.
Miał rację, że był niezadowolony?
Myślę, że Giedroyć w ogóle był... Ucieknę od odpowiedzi, bo uważam, że rozmowa Barbary Torończyk jest bardzo, bardzo dobra na tamten czas. I kiedy myślę o licznych gorsetach, o których też jest mowa, w których Giedroyć się sam wkładał, czy też bardzo pilnował, żeby go nikt nie rozsznurował z tych gorsetów, to była dobra rozmowa. Myślę, że na ocenie tej rozmowy zaważyły ambicje Barbary Toruńczyk odnośnie do tworzenia innego czasopisma literackiego, kulturalnego w związku z tym. Natomiast Teresa Torańska, no on znał oczywiście książkę o niej w związku z tym i uważał ją za bardzo dobrą. W wielu miejscach, w listach, które kierował do swoich współpracowników, polecał lekturę, a czytaliście, a to jest ważne, to jest dobre. Więc wiedział, że to jest dobra publicystka, wytrawne pióro, że jest bardzo rzetelna. Chyba też miał taką potrzebę opowiedzenia, bo odbyła się wtedy pierwsza w Bibliotece Polskiej w Paryżu, pierwsza wystawa podsumowująca 40-lecie Instytutu. Więc no, chciał, nie chciał, podlegał takiemu rygorowi przygotowania tej wystawy. No, Grażyna Pomian, która tam wiele zdziałała, żeby ta wystawa w ogóle się odbyła, zadawała różne pytania, prosiła o komentarze. Wracał myślą do swoich początków, do życia przedwojennego, do genezy Instytutu. Myślę, że splot tych okoliczności, czyli zaufanie do Torańskiej jako publicystki plus okoliczność jubileuszowa, właściwie stoją u genezy tej książki.
Zanim dojdziemy do tego, dlaczego w takim razie ta książka Torańska i kultura, czyli te rozmowy, które zostały przeprowadzone na okoliczność przy okazji jubileuszu 40-lecia paryskiej kultury. Dlaczego ukazuje się jako ostatnia? Bo te wszystkie, które były przeprowadzone wcześniej, już zdążyły się ukazać. To jednak chciałabym się na chwilę zatrzymać przy tej książce, która też się nie ukazała, bo Teresa Torańska nie skończyła książki o Giedroyciu, czyli ten jej wielki plan nie został zrealizowany. Polemizujesz z Remigiuszem Grzelą we wstępie, który ma na ten temat swoją teorię. Ty stawiasz jednak inną. Gdybyś zechciała kilka zdań o tym.
Grzela pisze o tym, że czasami są książki takie przenoszone, czy takie książki poronione, które wydawały się znakomitym konceptem, ale wskutek wielości szczegółów, jakichś zawikłań historii, warstwiających się narracji, w końcu przestają być atrakcyjne, czujemy się zmęczeni tym tworzywem, tym całym materiałem. Otóż ja uważam, że Teresa nie traktowała tej książki właśnie w takich kategoriach zmęczenia, czy znużenia opisywaniem historii, czy brakiem porozumienia w ustalaniu faktografii z Giedroyciem, tylko zwyczajnie jej temperament publicystyczny i także okoliczność, że wszedł w rolę rozmówcy z Giedroyciem Krzysztof Pomian, spowodowały, że ona zatrzymała ten projekt. To było w tych okolicznościach zebrany cały materiał, wyjechała do Stanów Zjednoczonych z myślą pisania tej książki. I my wiemy z korespondencji, że przysyłała Giedroyciowi systematycznie jeszcze pytania uszczegóławiające odnośnie do pochodzenia rodziny, pisowni, nazwiska, kontaktów przedwojennych, wschodu, Bączkowskiego, Prądzyńskiej itd., itd. Nie wiadomo, czy Giedroyć na te listy odpowiadał. Ona ekscytowała się. Jeszcze są takie listy z 1988 i 1989 roku, kiedy ona mówi, jak już tylko was wykończę, pisze tak, jak tylko was wykończę, jak to brzmi, jak was wykończę, to siadam do książki o Jaruzelu, bo planowała także tę książkę, ostatecznie to tylko wywiad później się ukazał. No i myślała cały czas o jednak skompletowaniu i wydaniu całości. Dowodem na to, że temat nie przerastał i nie był dla niej trudny, nie był jakoś obezwładniający w ilości tych odnóg i wątków, jest fakt, że zostawiła surowczyk. Używam terminu Teresy Torańskiej. Czyli nie tylko nagrania, ale i próba ich uporządkowania. I teraz ten surowczyk znalazł się w moich rękach dzięki Wojciechowi Sikorze, który był poprzednio, Wojtek zmarł kilka lat temu, był po śmierci Henryka Giedroycia, czyli ostatniego wielkiego z rodu Giedroyciów, był szefem Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura. I Wojtek przysłał mi ten maszynopis, a chyba nawet raczej przywiózł, bo to było wydrukowane w maszynopisie, a nie jeszcze w formule elektronicznej, z taką myślą, może to udałoby się jakoś ułożyć, uporządkować. I mnie się wydaje, że Teresa Torańska miała absolutne pierwszeństwo w tych rozmowach z Giedroyciem, nie tylko dlatego, że ona zaraz po Basi Toruńczyk tutaj zaproponowała nagranie tych rozmów, ale także dlatego, że ona jakoś potrafiła obrać właśnie Giedroycia z tych gorsetów i ta bezpośredniość jej pytań, pan jest jak oset i tak dalej, ona go rozbrajała. Zresztą w kilku miejscach jest też to i Wojtek Sikora napisał tak do mnie, wiesz, ona jako jedyna zadawała takie pytania, tak bardzo dociekliwe. I jeszcze wrócę do tej kwestii, dlaczego ostatecznie ta książka się nie ukazała, bo to też wydaje mi się ważne. Kiedy Teresa nad nią pracowała w Stanach, w kulturze, profesor Krzysztof Pomian rozpoczął pracę nad autobiografią Na cztery ręce. Zakończył wtedy analizę pierwszej sekwencji listów Giedroycia i Mieroszewskiego. I trochę wchodząc, bardzo znajdując taki łatwy, bliski kontakt z Giedroyciem i wchodząc bardzo głęboko w ten krąg kultury, jakby przy okazji pytania o Mieroszewskiego, rozpoczął tę rozmowę, która potem stała się dzisiaj dla nas głównym autobiograficznym właśnie takim dokumentem i jakby spowiedzią życia Giedroycia, czyli autobiografią na cztery ręce.
Przed nami Torańska i Kultura, kolejny 31?
Trzeci.
33 tom w serii W kręgu paryskiej kultury. Długo pracowałaś z tym tekstem, długo z nim byłaś, no ale tak naprawdę było to bycie z Giedroyciem i z Torańską, czyli byłaś w swoim świecie. Opowiedz proszę o tym, czy coś się zmieniło w twoim postrzeganiu ich myślenia, ich myśli, ich osobowości.
Może zmieniło się to, że dostrzegłam ludzi nie na pomnikach, tylko ludzi żywych. Wydaje mi się, że w tej rozmowie z Torańską Giedroyć jest najbardziej bezpośredni, jest ufny, odpowiada na pytania krotochwilnie, co w ogóle jest zupełnie nadzwyczajne, kiedy się zna styl odpowiedzi Jerzego Giedroycia. Zabawne są historie, kiedy on przekrzykuje się z Zofią Herc, bo właściwie ta rozmowa w wielu fragmentach ma jeszcze rozmówczynię, czyli trzeciego uczestnika, Zofię Herc, którą Giedroyć pyta, wołając: Zosiu, a pamiętasz to tam? I ona dopowiada różne.
A Teresa Torańska to skrzętnie
wszystko
zapisuje,
to tak zapisuje, a raczej nagrywa. I teraz to było bardzo ciekawe. Rzeczywiście praca, bardzo, bardzo żmudna praca, ponieważ nie tylko surowczyk, pierwsza wersja, którą można byłoby różnie redagować, ale można też zostawić w takim kształcie, który Teresie wydawał się najwłaściwszy, i uszanować ten jej wybór. I jednocześnie ze względu na jakość pozostawionego maszynopisu, tę stronę materialną, konieczne było słuchanie taśm, czyli tego pierwszego źródła. No i okazuje się, że zachowanych 14 i możliwych do odsłuchania na portalu taśm z nagrania tych rozmów nie odpowiadają ani logice, ani ciągłości, ani całości tego maszynopisu. Czyli prawdopodobnie gdzieś jakieś nagrania może zniknęły, no to są dawne czasy, więc też te nośniki są nietrwałe. Nie można ich zrekonstruować. Jedyny i pełny zapis to jest ten maszynopis. I teraz analizując te rozmowy, zobaczyłam Teresę Torańską, która także potrzebowała potwierdzenia u Jerzego Giedroycia, że to, co robi, jej poglądy dotyczące Polski, dotyczące polityki, dotyczące znaczenia kultury, nie kultury paryskiej, tylko w ogóle kultury, dziennikarstwa, że ona poszukiwała potwierdzenia, że traktowała Jerzego Giedroycia jak autorytet, ale jednocześnie nie była w tej rozmowie uczennicą. Mówi się, że są takie role dziennikarskie, w tym uczennica, prawda, uczeń, że ktoś, kto jest obok i chce od mistrza usłyszeć. Tylko raczej była przewodnikiem po świecie Giedroycia i kultury. I ta rola bardzo mnie ujęła, dlatego że Teresa słynęła, zadawała zwykle jednoznaczne, kategoryczne pytania. W tych rozmowach często towarzyszy im śmiech, jakieś rozbawienie. Na przykład ona mówi o jakości tej rozmowy, no tam, czy pan jest zadowolony? A on mówi: nie, no właśnie wszystko jest dobrze, tylko najbardziej mnie denerwuje to, że pani tu bumeluje, nic nie robi, tylko tutaj siedzi te dwie godziny, nagrywa. Giedroyć nie pozwalał sobie na takie sformułowanie i nie tak budował relacje z innymi swoimi rozmówcami czy gośćmi w Maison. A tutaj ta bliskość, no, dała mi wiele do myślenia. I ostatecznie chyba mogłabym powiedzieć, że dwie kwestie bardzo zbliżały Torańską i Giedroycia. Mianowicie silne poczucie niezależności, odrębności, bycia sobą i szacunku dla tego, że jestem sam i mam prawo być taki. I patriotyzm. I I my żyjemy w czasach, w których no, patriotyzm odmieniamy we wszystkich możliwych przypadkach, banalizując i to uczucie, i to słowo. Oni zaś mówili bez patosu, ale tak, że każdy, kto czyta te rozmowy, rozumie, czym była dla nich Polska. I wydało mi się to taką po prostu ożywczą, wprost kąpielą, w słowach wzniosłych, w słowach, które pozwalają nam poczuć się dumnymi z tego, że jesteśmy Polakami, że dumnymi z Polski. To było bardzo ważne, bo też czas nagrywania tej rozmowy to jest przecież czas przed wyborami, przed 1989 rokiem. To jeszcze nie wiadomo, w którą stronę sytuacja polityczna się rozwinie. I to ich wielkie zatroskanie o to, jak to będzie, dlaczego tak trzeba walczyć o zachowanie polskości. Tam nawet są takie sformułowania. Ona o to pyta, ale co mamy robić? My, zwykli ludzie w Polsce. A Giedroyć mówi, no jak to? No trzeba zachować wszystko, co można. Każdy bastion, każdy fragment polskości. I Zofia Herz, która mówi dokładnie tak samo. Czyli Wurf włącza się do tej rozmowy. I także używa takich słów. I my mamy wrażenie, że to nie jest nadużywanie wielkich słów, tylko że jest to głęboka wiara Giedroycia, Zofii Herz, Teresy Torańskiej w przezwyciężenie komunizmu, tak się wtedy mówiło, w wolne wybory, w nadejście niepodległej Polski. Oni oczekiwali niepodległej Polski. Zresztą Torańska projektowała tytuł tej książki, ostatni rozdział. Tak się miała książka nazywać. Dlatego, że uważała, że to jest ostatni rozdział, że Giedroyć uosabia ostatnią emigrację polityczną. I w książce ten wątek zadań, ról emigracji politycznej, przepływów jest też bardzo wyeksponowany. W rozmowie jest eksponowany, często wraca.
Wróćmy do warsztatu Torańskiej, bo to, że Jerzy Giedroyć tak, a nie inaczej reagował na jej pytania, taką, a nie inną stronę odsłonił przed tobą, no pierwszą bardzo wnikliwą czytelniczką tych tekstów. No to jest rzecz jasna zasługa tego, jak te rozmowy Teresa Torańska prowadziła, jak traktowała też swoich rozmówców, bohaterów. Ona mówiła bohaterów, tak, prawda? Więc chciałabym poprosić cię o refleksję na ten temat, ale jeszcze zatrzymajmy się chwilę też przy taśmach, o których wspomniałaś. Bo Teresa Torańska, jej zawsze zależało na tym, żeby ta rozmowa później w druku była takim jakby uruchomieniem też, słyszeniem tego, jak mówi nasz bohater czy bohaterka. To trudna sztuka.
Tak, oddanie rytmu rozmowy jest bardzo trudne wtedy, kiedy trzeba te sekwencje problemowe porządkować. Sama rozmowa zawiera tak wiele wątków, powtórzeń, nawróceń. No, to jest jakby konieczne wtedy, kiedy się wspomina początki różnych zjawisk, znajomości i tak dalej, że na pewno ona miała problem z uporządkowaniem i moim zdaniem świadomie w tym Surowczyku pozostawiła te liczne nawrócenia, te takie opowieści, które w ogóle otwierały, więcej niż dygresją, otwierały zupełnie nową perspektywę, zupełnie nowy problem. Myślę, że ona to zrobiła specjalnie, zachowując właśnie ten rytm rozmowy, czyli też oddając klimat, który tym rozmowom towarzyszył. Ze wspomnianych agent Giedroycia my nie dowiemy się wiele o tym, jak te rozmowy były projektowane, ale są tam notatki, czyli wiadomo, że najczęściej to była od 16 do 18 w popołudniach i tak dalej. Dodatkowa informacja, powiedzieć na przykład o książce Giełżyńskiego albo tam zapytać o coś. Czyli niektóre ważne rzeczy Giedroyć zapisywał. A w całej tej rozmowie ważne jest to, że ona oddaje swobodę tego spotkania. Czyli rozmowa jest elementem, jest przede wszystkim elementem właśnie spotkania. Przez kilka godzin przez kilka dni, tygodni spotykamy się po to, żeby porozmawiać o początkach i podsumować 40-lecie Instytutu, ale jednocześnie pokazać historie osobiste osób z tym Instytutem związanych. I w tej rozmowie, która znajduje się w książce, ten rytm został zachowany. Teresa również w samej tej rozmowie kilka razy zwraca uwagę na to, że no to może trzeba będzie by skrócić, tu wyrzucić, ale w końcu zostawia. Zostawia w tym surowczyku wszystko to, co ja nazywam także przypisami czy didaskaliami objaśniającymi okoliczności prowadzenia rozmowy. Na przykład tu kończymy, bo Giedroyć musi iść do kiosku po gazetę. I zaczynamy w jakimś innym miejscu, za ileś tam, już w innym wątku. No to co tam, panie Jerzy? I opowiada Giedroyć z innego zupełnie fragmentu, sięgając pamięcią do czasów, no niezwiązanych jakby logicznie z tym elementem, z tym fragmentem poprzednim. I to też pokazuje właśnie tę swobodę i zaufanie i rodzaj specjalnej relacji, która łączyła Giedroycia i Torańską.
Rozmowa jeszcze do tej relacji między w ogóle Torańską a jej bohaterami, tylko Giedroyciem, chciałabym, żebyś wróciła, ale zatrzymał mnie ten fragment twojej opowieści, w którym powiedziałaś rozmowa jako element spotkania, czyli podstawa warsztatu dziennikarskiego Teresy Torańskiej. Tak wyglądała. No, bo bardzo mi jest to bliski pogląd. Ale chciałam cię zapytać, bo choć Teresa Torańska rzecz jasna była jedna i wszyscy my, którzy zajmujemy się dziennikarstwem, uprawiamy ten zawód, no zgodnie z rzemiosłem, ale też na swój sposób, zgodnie z osobowością, ale czy myślisz, że ten sposób traktowania wywiadów, czyli rozmowa jako element spotkania, jest możliwą szansą dla dziennikarstwa, czy też zamkniętym rozdziałem, bo to się dzisiaj już właściwie rzadko zdarza?
Mogę zaprotestować. Uważam, że nie można traktować rozmowy jako elementu spotkania, jako części zamkniętej rozdziału w dziennikarstwie. No jeżeli mówimy, a stale o tym i od tego też zaczynałyśmy rozmowę, o dziennikarstwie jakościowym, no to przecież jego podstawą jest ciekawość drugiego człowieka. Jest potrzeba zweryfikowania poglądów, zobaczenia w tej osobie nie tylko osoby publicznej, ale kogoś, kto z różnych powodów, właśnie jakichś osobistych historii, swojego kapitału kulturowego, głosi takie albo inne poglądy. To jest ciekawość tych, którzy myślą i sądzą tak jak ja, ale też i tych, którzy myślą zupełnie inaczej. To jest potrzeba skonfrontowania, ale takiego skonfrontowania racjonalnego, przy bardzo dobrym przygotowaniu obu stron do rozmowy. Torańska pokazała nam mistrzostwo takiego prowadzenia rozmowy jako spotkania, kiedy rozmawiała właśnie z bohaterami książki Oni. To przecież ludzie zupełnie jej obcy, w sensie decydenci, działacze partyjni z najwyższego szczebla. I ona już wtedy, no, użyjmy takiego zbanalizowanego zwrotu, z łatką opozycji. No, w każdym razie jako osoba zupełnie spoza tego kręgu. Prowokująca czasami do odpowiedzi, których też nikt inny nie uzyskałby. Prowokująca przez bezpośredniość, bardzo dobre przygotowanie i pewnego rodzaju naiwność. Znaczy Torańska zawsze uważała i też o tym pisała, że nie ma pytań, które stawiają dziennikarza czy publicystę w złym świetle, jako na przykład nieprzygotowanego, czy właśnie jakiegoś naiwnego. Każde pytanie jest dobre, jeżeli ciebie to interesuje lub jeśli uważasz, czujesz niedosyt w tej odpowiedzi, to powtórz to pytanie. Więc ja myślę i staram się też o tym rozmawiać ze studentami i tak wychowywać kolejne pokolenia studentów, że rozmowa jest podstawą dziennikarstwa jakościowego, które nie jest przecież zredukowane do publicystyki, ale w którym sposób pozyskiwania informacji jest zupełnie kluczowy. To potem od dziennikarza zależy, czy zrobi z tego tak zwaną wiadomość, prawda, news czy informację, jako rozwiniętą informację, wiadomość, czy też przygotuje właśnie taką rozmowę, czy coś jeszcze.
Byłaś w Warszawie na ostatnim spotkaniu z Teresą Torańską. Tak. czego dotyczyło? Powiedz proszę, jak zamykasz kontakt z osobą?
To było w grudniu, no bardzo krótkim czasie już od odejścia Teresy. I to było takie spotkanie, które właściwie w Radio Wolna Europa, kafe Radio Wolna Europa zostało zorganizowane chyba dlatego, żeby Teresie dodać siły, wigoru. To było spotkanie o rozmowie, o rozmowach właśnie, o jej książkach. To było spotkanie, w którym rozmawialiśmy przede wszystkim o książce Byli i książce Są, o uczuciach, prawda? Więc ciągle w kręgu rozmowy. To spotkanie zostało we mnie, dlatego że kiedy przyjechałam tam i weszłam do tej kawiarni, Teresa wstała, była w złej kondycji, ale wstała i powiedziała: słuchaj, naprawdę przyjechałaś tu dla mnie? I przypomniałam sobie to wszystko, to jak ona przyjeżdżała tutaj do Lublina w jakieś upalne letnie dni, siadała na Placu Litewskim i czekała, aż my obejrzymy film, który ona przywiozła po to, żeby, bo już swój film oglądała po raz kolejny, i nigdy nie pytała o to, jakie jest honorarium i kto jej zwróci za bilet. Jechała pociągiem drugiej klasy do Lublina, żeby się spotkać ze studentami. I pomyślałam sobie, to w ogóle to jest ta okoliczność, która jakoś ociepla, zbliża, powoduje, że ja jestem razem z nią. Musiałam pojechać na to spotkanie i powiedzieć, że każde jej spotkanie, każda jej rozmowa, wtedy już ona była raczej osobą odpytywaną, nie prowadziła rozmowy, tylko Teresę pytano o książki, o jej sposób myślenia o dziennikarstwie, także o polityce, jest więcej niż spłatą długu. Jest takim dowodem, że jej myślenie we mnie zakiełkowało, że mamy bardzo podobny sposób traktowania dziennikarstwa, powinności dziennikarzy i myślenia o mediach.
Profesor Iwona Hoffman. Torańska i kultura. 33 tom serii W kręgu paryskiej kultury. Książka, która leży przed nami. Książka Wybór i opracowanie. Obok twojego nazwiska widnieje tutaj także nazwisko Eweliny Górki. Książkę mamy dla państwa w prezencie. I z przyjemnością ją wręczymy. 743-7383. Jeśli państwo nas przekonają, że powinna znaleźć się na tej, a nie innej półce.